biedaczyno. Naucz nas kwitnąć w cieple lata i puchem śnieżnym srebrzyć zimy i chwalić świat za piękno świata. Franciszku, święty biedaczyno, spraw, żeby tak wrogowie nasi znikli gdzieś, choć na pół godziny, byśmy ożyli w śpiewie ptasi. Za serce wielkie i gorące, za to, że dałeś nam tak wiele. Śpi na pachnącej niebem łące, która ze słońca i wesela. Za serce wielkie i gorące, za to, że dałeś nam tak wiele. Śpi na pachnącej niebem łące, która ze słońca i wesela. Biedaczyno, gdy mnie cykutą bliźni poli, wiem, że za Bożą to przyczyną w biel kwiatów się jabłonka stroi. Franciszku, święty biedaczyno, wskaż te, co sercu będzie miła i naucz kochać tak dziewczyny, żeby prócz nas kochały Boga. Za serce wielkie i gorące, za to, że dałeś nam tak wiele. Śpi na pachnącej niebem łące, która ze słońca i wesela. Niebem łące, która ze słońca i wesela.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam. Tydzień temu mieliśmy wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu i była transmisja z pobytu Ojca Świętego Franciszka właśnie w Asyżu. Dlatego to, co miałem powiedzieć tydzień temu, powiem dzisiaj. Audycja będzie poświęcona świętemu Franciszkowi. Zacznijmy od niego samego, od jego pieśni słonecznej albo pochwały stworzeń. Najwyższy, wszechpotężny, dobry Panie, Twoja jest sława, chwała i cześć i wszelkie błogosławieństwo. Jedynie Tobie najwyższy przystoją, a żaden człowiek nie jest godzien nazwać Ciebie. Pochwalony bądź Panie z wszystkimi swymi twory, przede wszystkim z szlachetnym bratem naszym Słońcem, które dzień stwarza, a Ty świecisz przez nie. I jest piękny i promienny wielkim blasku. Twoim najwyższy jest wyobrażeniem. Pochwalony bądź Panie przez brata naszego wiatr i przez powietrze i czas pochmurny i pogodny i wszelki, przez które dajesz tworom swoim utrzymanie. Pochwalony bądź Panie przez siostrę naszą wodę, co pożyteczna jest wielce i pokorna i cenna i czysta. Bądź pochwalony, Panie, przez brata naszego ogień, którym oświecasz noc, a On jest piękny i radosny, i silny, i mocny. Pochwalony bądź, Panie, przez siostrę naszą, Matkę Ziemię, która nas żywi i chowa i rodzi różne owoce z barwnymi kwiaty i zioły. Pochwalony bądź, Panie, przez tych, co przebaczają dla miłości Twojej i znoszą słabość i utrapienie. Błogosławieni, którzy wytrwają w pokoju, gdyż przez Ciebie Najwyższy będą uwieńczeni. Pochwalony bądź, Panie, przez siostrę naszą śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy ujść nie może. Biada tym, co konają w grzechach śmiertelnych. Błogosławieni, którzy znajdują się w Twej najświętszej woli, bowiem śmierć wtóra zła im nie uczyni. Chwalcie i błogosławcie Pana i czyńcie Mu dzięki i służcie Mu z wielką pokorą. A syn świętego Franciszka z Asyżu, ojciec Kazimierz Kozłowski, na 800-lecie założenia zakonu franciszkańskiego pisze: Święty Franciszku, kwiecie łaski Bożej, módl się za nami. Święty Odyseuszu z Asyżu, Franciszku niespokojny i rozszalały, z fruwającą duszą zagubioną, ale niezgubioną. Szczezły Twe śmiałe porywy romantyczne, przewiązałeś się powrozem, a nie węzłem małżeńskim i zaprogramowałeś nowy dzień, który rozjarzył nam nasze serca, jak u dzieci w sklepie z zabawkami. Udowodniłeś, że zawsze można śpiewać i płakać z radości. Franciszku, ekskluzywny biedaku, uwieczniony bestsellerze, potrzebny nam jesteś jak wywietrznik. Porzuć dodatkowe zajęcia w niebie i powróć jak kamień w nasz najnędzniejszy raj. Franciszku, stary poeto, niestrudzony nauczycielu nadziei, nasza gwiazdo ekologii, zapraszam Cię na kolację, tylko rozgrzesz naszą biesiadę ze związków ołowiu i hormonalnych leków, które pysznią się na półmiskach zamiast zdrowej żywności. Pozostań z nami na litość boską i pomóż nam oswoić rozkapryszoną siostrę chemię i daj nam świeże powietrze i czystą wodę. Święty Franciszku, co powiesz dzisiejszemu człowiekowi, który odrzuca dobrą nowinę? Co powiesz dzisiejszemu światu, który jest okrutny i pusty jak butelki po piwie? I który coraz bardziej odchodzi w duchową drzemkę, a pokusa wciąż szepcze: jesteś wolny, nie musisz się biczować żadnymi przepisami. Co powiesz, Franciszku, który wciąż podpierasz pochylający się kościół i pasiesz wytrwale łaciate owieczki nad górskimi przepaściami, stabloidyzowany świecie, pokaleczony świecie przez swawolę, głupotę, brawurę i alkohol. Pamiętaj, że zostałeś pobłogosławiony krzyżem Jezusa. Mój świecie, czuwaj i bądź trzeźwy. Potrzeba Ci dużo mądrości i miłości. Franciszku, specjalista od pokracznych dróg, ratuj zagubionych braci. Szybko wyprowadź ich z ciemnych dolin, w Boże pejzaże wielorakiej łaski, w siedmiorakie dary wolności. A teraz o duchowości świętego Franciszka. Żywym wzorze, nie tylko dla ekologów, ale dla nas wszystkich. Na wieczną rzeczy pamiątkę słusznie świętego Franciszka z Asyżu wymienia się wśród świętych i wybitnych mężów, którzy uważali przyrodę za przedziwny dar Boży, ofiarowany ludziom. On szczególnie przeżywał wszystkie dzieła Stwórcy, jak gdyby z Bożego natchnienia wyśpiewał przepiękny hymn stworzenia, który przed chwilą słyszeliśmy, w którym zwłaszcza przez brata Słońce, Księżyc i Gwiazdy złożył należną cześć, chwałę i wszelkie uwielbienie Najwyższemu, Wszechmocnemu i Dobremu Panu. Czcigodny nasz brat Silvius Oggi, kardynał rzymskiego kościoła, prefekt kongregacji do spraw duchowieństwa, przedkładając bardzo stosowną propozycję, szczególnie w imieniu członków Międzynarodowego Instytutu Badania Środowiska i Ekologii, prosił Stolicę Apostolską, aby ogłosić świętego Franciszka z Asyżu patronem ekologów. Na podstawie orzeczenia Kongregacji Sakramentów i Spraw Kultu Bożego, mocą tego dokumentu ogłaszamy na zawsze świętego Franciszka z Asyżu patronem ekologów, dołączając wszelkie uprawnienia i należne przywileje liturgiczne, bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia. Ogłaszając niniejsze postanowienie, chcemy, aby sumiennie przestrzegane posiadało moc obowiązującą teraz i w przyszłości. Tak pisał w swym breve Inter Sanctos z 29 listopada 1979 roku Ojciec Święty, błogosławiony Jan Paweł II. Jak wynika z tego tekstu, właśnie ekolodzy wystąpili z prośbą o mianowanie biedaczyny z Asyżu swym patronem. Fakt ten potwierdza także Sergiusz Rabinin, który w artykule pod tytułem Święty Franciszek patronem ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego podaje wśród innych i taki cytat. René Dubois przy okazji corocznego zjazdu Amerykańskiego Stowarzyszenia dla Promocji Nauki w roku 1966 historyk amerykański Lynn White Jr. domagał się nowej postawy wobec natury i losu człowieka. Jedyną nadzieję świata widział w głęboko religijnym spojrzeniu, podobnie jak franciszkanie w XII wieku, na wzajemną zależność duchową i fizyczną wszystkich składników natury. Nawoływał, aby naukowcy, a zwłaszcza ekolodzy, wzięli świętego Franciszka z Asyżu za swego patrona. Imię świętego Franciszka i słowo ekologia są utożsamione z postawą wobec nauki, techniki i życia. Bardzo różnią się od tej, która w możliwości opanowywania kosmosu przez człowieka widzi jego przyszłość. Stworzenie środowiska, w którym naukowo zastosowana technika uniezależni człowieka całkowicie od natury, przywołuje na myśl ponurą przyszłość, kiedy człowiek będzie obsługiwany przez roboty, aż w końcu sam się stanie jednym z nich. Człowieczeństwo życia zależy przede wszystkim od jakości stosunku człowieka do reszty stworzenia, do wiatru i gwiazd, do kwiatów i zwierząt, do śmiejącej się i płaczącej ludzkości. Cóż więc jest takiego aktualnego w postawie biedaczyny z Asyżu dla nas? Otóż mieści się w niej to wszystko, czego poszukuje świat, a co, jak podkreślił przełożony generalny Zakonu Braci Mniejszych, ojciec John Vaughan, w rozmowie z uczestnikami sympozjum ekologicznego w klasztorze świętego Kazimierza w Krakowie w roku 1987, osiągnął w swoim życiu święty Franciszek. A więc wewnętrzna wolność, prawdziwa radość i powszechne braterstwo. Ojciec Święty Jan Paweł II ujął to zaś następująco. Ludzie dlatego tak podziwiają i miłują tego świętego, że widzą w nim spełnienie, i to w sposób najdoskonalszy, tego, czego sami najbardziej pragną i czego we własnym życiu nie osiągają. Mianowicie radości, wolności, pokoju, zgody i pojednania między ludźmi, a także wśród rzeczy tego świata. Za taki uważał święty Franciszek z Asyżu akt stworzenia, mianowicie za dar, który powinien być traktowany z należnym szacunkiem. Dar ten ludzie powinni więc wykorzystywać dla swego dobra i właściwie nie powinni go marnować. Ojciec generał Vaughan z naciskiem podkreśla, iż jako chrześcijanie wszelkie dobra płynące z tego daru powinniśmy wykorzystywać wspólnie, spiesząc z pomocą tym naszym braciom, którzy są w potrzebie. Dar ten zresztą musi być otoczony szczególną opieką, choćby i z tego powodu, że został dany nie tylko nam, obecnie żyjącym, lecz korzystać mają z niego także i przyszłe pokolenia. Takie pojmowanie aktu stworzenia jako daru Stwórcy dla człowieka wynikało z franciszkowego pojmowania Boga. Był on dla niego nieabstrakcyjnym bytem, Panem wszechpotężnym i nieubłaganym sędzią, lecz jak zauważa ojciec Apoloniusz Żynel w dziele święty Franciszek z Asyżu, czarującą rzeczywistością, która cieszy duchy niebieskie, ludzi na ziemi oraz najdrobniejsze istoty żyjące. Przed takim Bogiem nie drżą, lecz raczej cieszą się z jego widokiem aniołowie i święci, bo ich olśniewa światłość nadziemska, by mogli ją lepiej poznać. Rozgrzewa niewysławioną miłość, by goręcej kochać, i uwesela obecność stanowiącą istotę ich szczęścia. Bóg Franciszka jest światłością, najwyższym dobrem i najlepszym ojcem. Biedaczyna z Asyżu zdawał sobie jednak sprawę z wielkości Pana i małości człowieka. W jednej z najpiękniejszych swych modlitw Pieśni Słonecznej mówił: Najwyższy, jak słyszeliśmy, najwyższy wszechmogący Panie, Twoja jest sława, chwała i cześć i wszelkie błogosławieństwo. Tobie jednemu, najwyższy, one przystoją i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego imienia. Nie jest godny wymówić imienia, to w znaczeniu biblijnym. Nie może, nie jest w stanie pojąć istoty Boga. Pozornie więc powstaje paradoks. Bóg, najlepszy przyjaciel i ojciec z jednej strony, z drugiej zaś niepojęty i nieogarniony Pan. Ale tylko pozornie. Świętego bowiem nie przerażał ten dystans, nędza człowieka, wielkość Boga. Uważał, że jego ojcowska dobroć bardziej od niego promieniuje niż potęga. Dlatego w pobożności Franciszka dominował nie lęk, lecz radość, ufność i miłość, a w ascezie nie strach przed piekłem, lecz szczęście ze służenia Bogu. Nieco upraszczając problem, można by powiedzieć, że Franciszek transcendencję Boga uzmysławiał sobie, podnosząc Boże doskonałości do najwyższych wymiarów. Dla niego Bóg transcendentny to istota najwyższa, najlepsza, najukochańsza. Takie podejście ułatwiało mu nie tylko rozumienie, ale odczuwanie i przeżywanie Bożej immanencji, czyli Bożej obecności wszędzie. Przy takim pojmowaniu Boga Franciszek mógł, modląc się w lasach i samotniach, stawać wprost przed Jego obliczem. I tam właśnie, jak gdyby wpuszczony do ukrytego skarbca tajemnic, często gawędził głośno ze swoim Panem. Tam odpowiadał mu jako sędziemu, błagał go jako ojca, rozmawiał jak z przyjacielem, cieszył się jak z oblubieńcem. Rzeczywiście, żeby ze wszystkich uczuć serca złożyć wielorako całopalną ofiarę, stawiał sobie przed oczy najwyższą jedność Boga w wielorakich postaciach. Franciszek, co należy mocno podkreślić, był wielkim miłośnikiem i naśladowcą Chrystusa, wcielonego Syna Bożego, żywego przykładu miłości i altruistycznego cierpienia. Jezus, obraz Boga niewidzialnego, pierworodny wobec każdego stworzenia, w którym wszystko zostało stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, dobrowolnie przyjął postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi i w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Takiego Chrystusa głosił więc ludziom. Oni zaś zostali tą nauką oczarowani. Zaczynali odkrywać, że Pan jest prawdziwie przyjacielem, najbliższym i wiernym przyjacielem, Emanuelem, mieszkającym wśród swego ludu, jak pasterz między swymi umiłowanymi owieczkami. Skoro zaś Syn Boży tak nas umiłował, podkreślał stale biedaczyna z Asyżu, i my powinniśmy go miłować bez reszty, i umiłował, i modlił się, pojąwszy niezwykłą miłość ukrzyżowanego Zbawcy, o łaskę doznania męki krzyża, nie tylko we własnym sercu, lecz i na własnym ciele. Został też wysłuchany, a po otrzymaniu stygmatów napisał pieśń słoneczną, jak podkreśla ojciec generał Von podczas wspomnianej już tu rozmowy. To właśnie cierpienia pozwoliły mu lepiej zrozumieć relację między światem ducha a światem materii. Zrozumiał i widział cały świat, pełen tak różnych i różnorodnych stworzeń, jako jedną wielką rodzinę, która powinna żyć w harmonii, gdyż ta wynika z samego aktu stworzenia. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre, mówi Księga Rodzaju. Skoro więc wszystko pochodzi od Boga i jest zgodnie z Jego planem, darem dla człowieka, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkim zwierzątkiem naziemnym. Powinniśmy ten świat czcić i okazywać szacunek całej naturze. Człowiek, jako istota obdarzona rozumem, powinien dostrzec, że jest tylko częścią świata, że przyroda i świat to wzajemna relacja, podobna do tej, jaka istnieje między braćmi i siostrami, i powinien być wdzięczny. Święty Franciszek jako pierwszy odnowił braterski dialog ze wszystkimi dziełami Stwórcy, zapełniającymi wszechświat, tak ożywionymi, jak i nieożywionymi, a choć wiedział, że nie są one moralnie jednoznaczne, przecież uważał, co podkreślili w cytowanym wcześniej orędziu przełożeni generalni rodziny franciszkańskiej, że nie daje to prawa człowiekowi do złego ich używania. Dziś widzimy, że miał rację. Rysuje się bowiem przed nami naprawdę niebezpieczna perspektywa świata, a winni jesteśmy jej sami, gdyż źle użytkowaliśmy rzeczy ziemskich, niezgodnie z planem Bożym. Postępowaliśmy tak, jakbyśmy mieli prawo oglądać stworzenia jedynie przez pryzmat naszej korzyści, nie dostrzegając ich piękna, tego, że są czyste, cenną, bardzo użyteczne i ukazują dobrego Pana. Tak więc, co przyznają zgodnie wszyscy, odzyskanie szacunku dla rzeczywistości ziemskich było charakterystyczną zasługą franciszkanizmu. Takie przewartościowywanie przyrody ma przede wszystkim korzenie biblijne i teologiczne. Stworzenia są braćmi i siostrami z powodu trzech zasadniczych racji. Po pierwsze, mają one wspólne pochodzenie z człowiekiem i to od tego samego Ojca. Po drugie, dzielą z człowiekiem dar istnienia i tego samego przeznaczenia. I po trzecie, są wszystkie rzeczy symbolami i przekaźnikami w Chrystusie, pierworodnym bracie wszelkiego stworzenia. Najbardziej zadziwiającym aspektem doskonale antropomorficznego, a więc przypisującego przyrodzie cechy ludzkie, stosunku Franciszka do rzeczywistości ziemskich jest posłuszeństwo wobec samych stworzeń. Ponieważ Bóg może wyrażać swoją wolę, posługując się swoimi dziełami. Biedaczyna uważnie obserwował stworzenie, słuchał jego tajemniczych głosów i przenikał niemą wymowę rzeczy, wzbogacając się zawsze nowym i coraz żywszym porywem duchowego entuzjazmu. Tak więc, byty przyrody to dla Franciszka bracia i siostry, ale bracia i siostry to także, a raczej przede wszystkim bliźni. Są oni według niego jednością w Bogu. Także więc im służy cały swym życiem i w całym swym życiu. I głosi konieczność wzajemnej zgody, życzliwości. Podkreśla wciąż, że należy nieść pomoc wszystkim braciom i siostrom bez względu na pochodzenie, poglądy i przekonania. Wszystkim tym, którzy pomocy tej potrzebują. Szczególnie zależało Franciszkowi na pokoju między ludźmi. Pokój bowiem, którym sam się cieszył i który wokół rozsiewał, bierze swój początek od Boga jako od źródła. Toteż modlił się do niego słowami. Ty jesteś łagodnością, ty jesteś oparciem, ty jesteś spokojem i był istotnie czyniącym pokój, czyli jego sprawcą i twórcą. Człowiekiem, którego Ewangelia nazywa błogosławionym, ponieważ treść każdego jego słowa zmierzała do wygaszenia nieprzyjaźni i przywrócenia przymierza pokoju. Wiele jeszcze zostało do zrobienia, zanim wypełni się franciszkowa wizja świata żyjącego w pokoju, sprawiedliwości i harmonii. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.